Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. Trzeciego maja białoruskie władze zmusiły do lądowania w Mińsku samolot linii Ryanair, który leciał z Aten do Wilna. Białoruski reżim twierdził, że na pokładzie samolotu znajduje się bomba. Maszyna została skierowana do stolicy Białorusi, mimo że była bliżej docelowego lotniska niż Mińska. Na pokładzie znajdował się Roman Pratasiewicz, współzałożyciel białoruskiego kanału informacyjnego Nexta lub po białorusku Niechta, działającego na Telegramie. Dziś zapraszamy na dwie rozmowy dotyczące sytuacji na Białorusi i wokół tego państwa. Pierwszą o politycznej sytuacji i implikacjach białoruskich poczynań, drugą o reakcjach rynku lotniczego. Rozpoczynamy rozmową z Piotrem Pogorzelskim z portalu Biełsat po polsku, pomysłodawcą i twórcą podcastu Po prostu Wschód. Zacznijmy może trochę od naświetlenia tego, dlaczego białoruskie władze chciały zatrzymać i zatrzymały Romana Pratasiewicza. Kim on w ogóle jest? Czym jest ten kanał na Telegramie Nexta, tudzież Niechta, bo to też można różnie czytać i interpretować. Kim jest ta postać?
Tu powinniśmy właściwie zacząć od Niechty, bo to jest chyba cały klucz do zrozumienia tej sytuacji i właściwie może nawet powinniśmy jeszcze zacząć od tego, czym jest Telegram, ponieważ w Polsce mało kto korzysta z Telegramu. On jest raczej popularniejszy w tych krajach, gdzie są problemy z wolnością słowa, dlatego że jest trudny do zablokowania i jest także trudny do ocenzurowania tym samym. I teraz kanał Niechta jest kanałem, który jest śledzony prawie przez 1 300 000 osób. I w czasie protestów on odegrał kluczową rolę, dlatego że on informował o tym, jak przemieszczają się demonstranci i jak przemieszczają się te siły specjalne, czyli OMON, funkcjonariusze OMON-u. W teorii Aleksandra Łukaszenki, z jego punktu widzenia, ten kanał wręcz koordynował te protesty. To znaczy on je organizował, oczywiście nie sam, bo organizował na zlecenie Departamentu Stanu USA z wsparciem tutaj właśnie takich państw jak Polska czy Litwa, bo to są takie marionetki dla Aleksandra Łukaszenki. W tym kontekście czasem także pojawia się Ukraina. Więc jest logicznym, że Aleksandr Łukaszenka chciał się pozbyć tego kanału. On go blokował, on zmieniał nazwy. On był wpisany na listę kanałów ekstremistycznych. W ogóle tych dwóch założycieli, czyli właśnie Roman Pratasiewicz i Stjepan Pucyło, oni zostali wpisani na listę terrorystów, osób, które miały do czynienia z działalnością terrorystyczną. Więc, jeżeli już to wszystko wiemy, to teraz można zrozumieć, dlaczego Aleksandr Łukaszenka zdecydował się na taki krok. Pytanie tylko, czy sobie doskonale zdawał sprawę, jaka afera z tego wyniknie, jakie będą tego konsekwencje. Mi się wydaje, że on być może liczył na to, że jakoś to przejdzie, jakoś się uda. No to jest taka trochę metoda właśnie białoruskich władz, że no to spróbujemy i może tutaj wyjdzie.
To trochę dziwnie wyglądało. Do tego właściwie porwania samolotu doszło 23 maja. Tych tłumaczeń władz białoruskich na temat tego, dlaczego ściągnięto samolot do Mińska, było sporo. Był ładunek Hamasu. Hamas potem zaprzeczał. Była też możliwość zagrożenia dla białoruskiej elektrowni jądrowej i trochę też to wygląda na to, że sama propaganda białoruska miała chyba, czy ma nadal problem z takim spójnym przekazem w tej sprawie.
No tak, rzeczywiście trzeba przyznać, że tutaj trochę Łukaszenka się gubił w tych zeznaniach i media też się gubiły, dlatego że na początku przekaz był taki, że to sam Aleksandr Łukaszenka zdecydował, żeby ten samolot wylądował w Mińsku, dlatego żeby uratować Europę przed terrorystami. To było konieczne. Z tym, że wiemy, że dziennikarze śledczy dotarli do tego maila, który został właściwie odczytany przez wieżę lotów i okazało się, że on został wysłany 24 minuty po tym, jak wieża poinformowała samolot, że on ma lądować. Więc to jest pierwsza porażka w tych całych wersjach właśnie białoruskich władz. Druga, moim zdaniem, też trochę absurdalna, ponieważ Łukaszenka mówił w tym tygodniu, że chodziło o to, że samolot mógł się rozbić na nowo otwartej elektrowni jądrowej w Ostrowcu i w związku z tym nakazano, żeby on zawrócił. Tyle, że problem polegał na tym, że on faktycznie zawrócił nad tą elektrownią. Czas jego przebywania nad elektrownią był jeszcze dłuższy niż gdyby po prostu poleciał na Litwę. Więc mnóstwo jest takich różnych właśnie detali, które świadczą o tym, że ktoś tutaj coś wymyśla. To, że w Mińsku zatrzymano dwie osoby, a jeszcze trzy inne opuściły pokład. Łukaszenka tłumaczył to w tym tygodniu to tym, że oni lecieli tak naprawdę do Mińska przez Wilno, więc ponieważ właściwie samolot się zatrzymał w Mińsku, no to skorzystali z okazji. To jest takie trochę dziecinne i wydaje mi się, że on bawi się w taką samą grę, jak wtedy, kiedy publikowane było takie nagranie dwóch agentów jakoby. Jeden to był Nick, a drugi to był Mike. Jeden był z Berlina, a drugi był z Warszawy i oni mówili o tym, jakim to twardym przywódcą jest właśnie Aleksandr Łukaszenka, jak to ciężko z nim walczyć. I to było zrobione po prostu w stylu lat 90. jakichś pirackich kopii wideofilmów amerykańskich, gdzie dwie osoby mówią właśnie z takim amerykańskim akcentem i lektor czyta to tłumaczenie i to było strasznie toporne. Było to po prostu no wręcz śmieszne. I teraz też mamy taką sytuację. To, że Hamas wydaje oświadczenie, później Łukaszenka mówi, że no Hamas, nieważne, ale trzeba było ratować Europę. No jest to nieprofesjonalne.
Mówisz o braku profesjonalizmu, ale czy twoim zdaniem jednak ta akcja była jakoś wcześniej przygotowana i zaplanowana? No rozumiem, że lepiej lub gorzej?
Tak, tak.
Czy to była jakaś twoim zdaniem spontaniczna decyzja?
Nie. No, broń Boże, ona nie była spontaniczna. Ona była przygotowana. Właściwie była przygotowana do momentu tych tłumaczeń, które później nastąpiły. Ale wiadomo, że na lotnisku w Atenach ktoś za Pratasiewiczem chodził, tak? Ktoś sprawdzał, czy on wszedł na pokład. Ta osoba widziała, że on podał swoje dokumenty, po czym sama się wycofała. Prawdopodobnie te trzy osoby, które opuściły samolot w Mińsku, no to byli agenci. Czy to byli agenci rosyjskiego, czy białoruskiego KGB? My o tym nie wiemy. Być może kiedyś się dowiemy, ponieważ są dziennikarze śledczy, którzy tym się zajmują. Więc pytanie właściwie pozostaje tutaj, przez kogo została przygotowana? Czy przez tylko białoruskie służby, czy też służby rosyjskie? I tutaj mamy mnóstwo wersji. Od takich, że służby rosyjskie po prostu o tym wiedziały. Drugie, że służby rosyjskie pomagały w przygotowaniu. I trzecia wersja jest taka, że służby rosyjskie wręcz brały udział w tej całej operacji i ten, kto wysiadł na lotnisko w Mińsku, to właśnie byli agenci KGB. Więc jest tu pełna paleta możliwości. Moim zdaniem jest tak, że służby rosyjskie, czy też rosyjskie władze w jakiś sposób podpowiadają, podszeptują Łukaszence, czy też komuś z jego otoczenia właśnie ideę przeprowadzenia tych akcji. Bo tak naprawdę kanał Niechta będzie działać dalej. Nawet jeżeli były nagrania z Pratasiewiczem, który tam do czegoś się przyznaje, to i tak to nie ma znaczenia. Ten kanał ma redakcję w Warszawie. Białorusini przysyłają filmiki, przysyłają nagrania i z tego można już robić jakieś medium. Więc to właściwie nic nie zlikwidowało. Będzie można zrobić proces pokazowy, skazać Pratasiewicza na 15 lat więzienia. Można mu zmienić paragraf i tu już rzeczywiście zaczyna się niebezpiecznie, bo jeżeli on będzie oskarżony o terroryzm, to może być skazany na karę śmierci. I to rzeczywiście jest bardzo poważna rzecz, bo pamiętajmy, że Białoruś jest właściwie jedynym krajem w Europie, który taką karę wykonuje. Nawet w Rosji to jest zawieszone. Kazachstan, to co prawda nie Europa, ale był Związek Radziecki w tym roku albo pod koniec zeszłego też zdecydował o tym, że nie będzie kary śmierci. No już nie mówiąc o takich państwach jak Ukraina czy państwa nadbałtyckie. Po prostu ta kara jest nadal stosowana i jest takie ryzyko. Myśmy w tym roku obchodzili 10 lat zamachu w mińskim metrze, tam wtedy sprawców znaleziono szybko, chociaż były bardzo duże wątpliwości, ci ludzie zostali po prostu zabici. Więc wracając jakby do tego, czy to było przygotowane i jakie były konsekwencje tego przede wszystkim. Właściwie Niechtę nie mamy unieruchomionego, to cały czas działa, ale mamy za to inny efekt. Efekt taki, że Białoruś jest jeszcze bardziej wpychana w stronę Rosji. Jest to bardzo, bardzo na rękę Moskwie. Więc można przypuszczać, że Rosja tutaj maczała palce i nawet być może te błędy w tym tłumaczeniu są właśnie specjalne, żeby ośmieszyć reżim Łukaszenki, jeszcze bardziej go wkopać w tę izolację.
Co też jest znamienne, że dziś Aleksandr Łukaszenka spotyka się w Soczi z Władimirem Putinem. Czy ta cała akcja twoim zdaniem ma być jakimś takim przekazem też do wewnątrz, czy do społeczeństwa, czy do opozycjonistów białoruskich, ale może też jest jakimś przekazem też na zewnątrz? Jeżeli tak, to co chce zakomunikować Łukaszenka?
Oczywiście tak, to jest przekaz. Przekaz jest jasny, polega on na tym, że nigdzie, nigdy nie czujcie się bezpieczni. Niezależnie od tego, czy jesteście na Białorusi, czy jesteście poza tą Białorusią w państwie Unii Europejskiej. Dlatego, że on pokazał, że może wszystko. Może uziemić samolot. Przecież tą trasą też miała lecieć przywódczyni opozycji Światłana Cichanouskaja. Też mogło dojść do czegoś takiego. Więc on pokazuje, że wszędzie tych ludzi może dorwać. Na razie do zabójstw politycznych nie dochodzi, ale wiemy, że osoby takie jak Stjepan Pucyła, oni mają po prostu ochronę polską, tak? Więc to zagrożenie jest realne, choć muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem jego pojawienia się któregoś dnia w tym tygodniu przed ambasadą białoruską. No to było takie dość mocne pokazanie, że czuje się tutaj w miarę bezpieczny. Zatem ja sądzę, że ci ludzie i tak na Białorusi, ci, którzy zostali, nie mogą się czuć bezpiecznie, bo kary więzienia, które są nakładane za byle przewinienie, są tak ogromne, że zanim wyjdziesz na ulicę, no musisz się zastanowić nie dwa razy, a być może 100 razy, bo nie wiadomo, czy wrócisz za 15 dni, czy za 2 lata, czy może ci się uda i wrócisz od razu. Więc no oczywiście to jest duże ryzyko, a teraz on pokazuje, że no zobaczcie, że ci, którzy uciekają za granicę, oni też mogą być złapani i może odbyć się proces. Ten proces na pewno będzie procesem pokazowym. To Łukaszenka bardzo dużo zrobi, żeby zaprezentować właśnie swoją silną rękę w tym przypadku, bo te procesy są, one po prostu idą taśmociągiem. Co dzień mamy parę procesów więźniów politycznych. Ludzie są właśnie skazywani za jakiekolwiek bzdury, włącznie z legendarnym pudełkiem po telewizorze jednej z koreańskich marek, który z dala wyglądał na biało-czerwono-biały i człowiek, który go miał na balkonie, trafił do aresztu na 15 dni.
No i tutaj pojawia się też pytanie w takim razie, jakie mogą być konsekwencje tego zdarzenia, w tym sensie, że no mamy już do czynienia z jakąś reakcją. Pierwsze były linie lotnicze. Domyślam się, że też pewnie jak zwykle będziemy mieli do czynienia z jakimś najniższym wspólnym mianownikiem, jeżeli chodzi o kraje europejskie. Być może poszczególne kraje będą też jakoś reagowały. Spodziewasz się jakiejś istotnej zmiany tutaj w polityce wobec Białorusi? Czy to jest też jakiś taki sygnał, który może zmienić postrzeganie Białorusi też wśród społeczeństw Zachodu, a nie tylko wśród osób, które zawodowo czy półzawodowo zajmują się Białorusią, czy szerzej w ogóle polityką wschodnią?
To na pewno też zmieni to, jak postrzegają Białoruś zwykli ludzie na Zachodzie. Tak? No tutaj możemy przyjąć, że rzeczywiście ta sprawa była tak głośna i ona się znalazła właściwie we wszelkich wiadomościach, że no nawet z punktu widzenia czytelnika jakiegoś tabloidu to jest ciekawe, tak? Ktoś leci na wakacje i tu nagle ląduje w Mińsku. Więc to też może być ciekawa informacja i sądzę, że tutaj wiele osób dowiedziało się o tym, kim naprawdę jest Aleksandr Łukaszenka. Z tego, co mówią europejscy politycy, rzeczywiście można spodziewać się jakiejś zdecydowanej reakcji, to bardziej zdecydowanej niż dotąd. Mamy tutaj pewną kwestię, która jest dość poważną kwestią moralną dotyczącą sankcji, a mianowicie wiadomo, że największe 2 uderzenia, o których wczoraj zresztą mówili na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych nieformalnym w Portugalii, politycy z Litwy i z Luksemburga, co ciekawe, to jest ropa naftowa, produkty przerobu ropy naftowej, która trafia na Białoruś, tam jest w rafineriach przerabiana i dalej eksportowana. No, także jest eksportowana do Polski, ale najwięksi odbiorcy, co ciekawe, to są Holandia i Wielka Brytania. Jako produkty tam ropopochodne, one trafiają też na Ukrainę i zapewne do wielu innych państw. Ale jeżeli by było wstrzymanie importu tego do państw Unii Europejskiej, czy też i do Wielkiej Brytanii, to rzeczywiście to by było dość duże uderzenie w reżim Łukaszenki, ponieważ on nie otrzymywałby waluty. Waluta wiadomo, że temu reżimowi jest potrzebna, dlatego że utrzymanie tego aparatu przemocy też kosztuje. I druga rzecz to są sole potasowe i nawozy, które produkuje Białoruskali już od dłuższego czasu, ponieważ tam był dość silny ruch strajkowy w tym zakładzie, znaczy dość silny na skalę Białorusi, to były duże dyskusje co do współpracy Białoruskali z norweską Yarą. Ponieważ to był jeden z największych kontrahentów Białorusinów i były listy otwarte kierowane właśnie do Jary dotyczące ewentualnego wstrzymania współpracy. Wiadomo, że Jara tam wysyłała swoich kontrolerów, osoby, które miały na miejscu patrzeć, jak rzeczywiście te zakłady funkcjonują, czy tam nie ma prześladowań politycznych. Niemniej jednak uderzenie, właśnie wstrzymanie importu z takich zakładów jak Białoruskali czy Naftan byłoby na pewno dla reżimu bolesne. Tylko właśnie tu jest ten aspekt moralny, od którego zacząłem, że na tym też dużo by stracili pracownicy tych firm. Prawdopodobnie doszłoby do zwolnień, to są firmy państwowe. I ci ludzie musieliby trochę pocierpieć, żeby koniec końców, powiedzmy, była jakaś potencjalnie lepsza przyszłość, tak, której oni do końca nie znają. No ale to też jest niebezpieczne, bo może dużą grupę właśnie tych ludzi po prostu zrazić do Zachodu i do Unii Europejskiej. I właśnie to jest ta kwestia wprowadzania różnego rodzaju sankcji. No to, że ktoś nie wjedzie do Unii Europejskiej, tak rzeczywiście jest to jakoś tam bolesne. To, że będzie mieć zamrożone rachunki, też jest to w jakiś sposób bolesne i może trzeba rzeczywiście bardziej jeszcze przyciskać tych biznesmenów, którzy finansują reżim, którzy z nim współpracują. Jeszcze tutaj jedna uwaga co do tego, że w momencie, kiedy nie ma waluty, my obserwujemy i dzisiaj, czy bodajże wczoraj ukazał się film Niechty na ten temat, Złote Dno 2, ale to już było widać wcześniej. Bardzo wzrasta przemyt z Białorusi. Wzrasta przemyt papierosów, które idą przez Polskę i przez Litwę. I tutaj no, polska służba celna ma dość duże sukcesy na tym polu, Litwini zresztą też. A teraz podobno właśnie według filmu Niechty także przez Ukrainę, dlatego że tutaj przyciśnięto, więc trzeba jakoś to robić właśnie naokoło, bo ta produkcja papierosów jest bardzo duża na Białorusi, ona znacznie przewyższa miejscowe spożycie, ona jest w rękach osób lojalnych w stosunku do Aleksandra Łukaszenki i stąd właśnie tutaj reżim zarabia na tej kontrabandzie.
Bardzo dziękuję, bo to jest niezwykle ciekawa układanka. Za chwilę przejdziemy do tej lotniczej części, bo ona też ma swoje konsekwencje. Ta sytuacja w tym, co dzieje się w sektorze lotniczym. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Piotr Pogorzelski, podcast Po prostu Wschód, do którego słuchania również zachęcamy, był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
A teraz druga, zapowiadana wcześniej rozmowa, tym razem z Dominikiem Sipińskim, analitykiem polityki Insight do spraw rynku lotniczego. Będziemy rozmawiać o tym, jak na te wydarzenia zareagował rynek lotniczy w Europie. Przed chwilą Piotr Pogorzelski nakreślił sytuację polityczną na Białorusi. Ona przełożyła się też na sytuację lotniczą. Gdybyś mógł na początku wyjaśnić, jak ta sytuacja lotnicza teraz wygląda, kto kogo pierwszy zawrócił, i za chwilę też porozmawiamy, jakie są i będą tego skutki.
Pierwsze reakcje niedzielnego incydentu, czy porwania samolotu w zasadzie, można było zaobserwować już w niedzielę późnym wieczorem, kiedy łotewska linia Air Baltic jako pierwsza z własnej inicjatywy zaczęła omijać Białoruś. W poniedziałek oczywiście miała miejsce Rada Europejska, która wydała konkluzje rekomendujące po pierwsze omijanie przestrzeni powietrznej białoruskiej przez linie lotnicze z Unii Europejskiej i po drugie zakaz lotów dla białoruskiej państwowej linii Biela. Przy czym te konkluzje, no jak to z Radą Europejską, one nie mają żadnej mocy prawnej bezpośrednio, one muszą zostać wdrożone i są stopniowo wdrażane, natomiast raczej przez państwa członkowskie Unii niż na poziomie unijnym. Kilka państw wydało oficjalny zakaz lotu samolotów zarejestrowanych na Białorusi, czyli nie tylko Bielawii, ale też kilku linii prywatnych, które w tym kraju działają w swoim przestrzeni powietrznym. Do nich należy m.in. już teraz Polska, nie tylko państwa unijne, bo też Ukraina zapowiedziała taki krok. I do tego Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego EASA wydała w wtorek tak zwany biuletyn bezpieczeństwa, który rekomenduje omijanie przestrzeni białoruskiej przez wszystkie linie lotnicze podlegające regulacji EASA, czyli z państw Unii Europejskiej i EFTY. Jest to rekomendacja, nie jest to dyrektywa, która ma moc wiążącą, natomiast wszystkie linie podlegające regulacjom EASA się do niej zastosują. Ten biuletyn nie ma bezpośredniej żadnej mocy wiążącej dla państw spoza Unii Europejskiej i EFTY. Jak na razie stosunkowo niewiele z nich zapowiedziało, że też będzie omijało Białoruś. Na przykład zrobiły tak Singapore Airlines. Natomiast większość linii, w tym linie no oczywiście rosyjskie, ale też chińskie, przez Białoruś nadal latają. No i po tych krokach ze strony Unii Europejskiej do całej sprawy dołączyła się Rosja, która jak na razie w sposób nieoficjalny i taki doraźny, można powiedzieć, zablokowała 3 rejsy z Unii Europejskiej, 2 loty Air France z Paryża i 1 lot Austrian Airlines z Wiednia do Moskwy. Zablokowała, jednak nie wydała zgody na przelot trasą omijającą Białoruś. Trudno powiedzieć, na ile to jest działanie systemowe. Inne linie lotnicze z Unii Europejskiej bez problemu nadal latają do Rosji, omijając Białoruś. W tym lot, który poleciał do Moskwy, omijając Białoruś. Nie wydaje się, żeby to działanie miało jakiś taki spójny kierunek polityczny, bo nie ma zakazu lotów właśnie dla wszystkich linii unijnych. Trudno powiedzieć, czym akurat Francja i Austria sobie zasłużyły na to, że zostały zablokowane, a inne kraje, które mogłyby się wydawać, są w bardziej napiętych relacjach z Rosją, no jak chociażby właśnie Polska nie. Natomiast niewątpliwie Moskwa pokazuje, że może się zaangażować i trochę grozi palcem, pokazuje, że też o ile Białoruś sama w sobie tak naprawdę nie jest w stanie żadnych kontrasankcji przyjąć w zakresie lotniczym, no to Rosja już tak.
Za chwilę przejdziemy do tego wątku rosyjskiego, bo on jest też bardzo ciekawy, ale powiedz, czy da się ominąć i szerzej tak omijać przez dłuższy czas jakiś konkretny kraj? No pewnie z technicznego punktu widzenia jest to możliwe, ale na ile też jest to uciążliwe? Jakie to też niesie ze sobą skutki? Po pierwsze też dla przewoźników, czy dla linii lotniczych, a po drugie dla samej Białorusi. Kto na tym bardziej traci?
Sankcje lotnicze na Białoruś mogły zostać przyjęte bardzo szybko i wdrożone dość szybko i skutecznie, bo są bardzo niskokosztowe. Z punktu widzenia Unii Europejskiej omijanie Białorusi nie jest tak naprawdę żadnym problemem. Oczywiście dotyka w trochę bardziej uciążliwy sposób, zwłaszcza linie z państw bałtyckich, ale też w ograniczonym stopniu i w nielicznej liczbie tras, głównie do wschodniego basenu Morza Śródziemnego, z bardzo prostego powodu, że Białoruś po prostu nie jest po drodze za bardzo dla połączeń wewnątrzeuropejskich, a przy trasach do Azji, których zresztą swoją drogą w tej chwili jest ciągle jeszcze dużo mniej z uwagi na pandemię, omijanie Białorusi nie jest tak dużym problemem, dopóki w sprawę nie zaangażuje się oczywiście Rosja. Dlatego Unia Europejska jako całość, czy nawet poszczególni przewoźnicy Unii, niewiele na tym tracą. Trochę niektóre rejsy zostaną wydłużone, trochę więcej paliwa się spali, ale to nie są jakieś wielkie straty. Ale też trzeba mieć świadomość, że to nie jest sankcja specjalnie uciążliwa dla samej Białorusi. Opłaty za przelot nad Białorusią to jest na kilkadziesiąt milionów euro rocznie, przed pandemią oczywiście. Białoruś część tych pieniędzy straci, ale też nie wszystkie, no bo nie wszyscy przestaną latać nad Białorusią, no chociaż żeby linie rosyjskie czy sama Bielawia na pewno nadal będą tam latały przecież. Sankcje są dużo bardziej uciążliwe dla samej Bielawii jako linii, która była linią rentowną. To jest w ogóle bardzo nowocześnie zarządzana z nowoczesną flotą linia lotnicza, która zaprzecza trochę takim stereotypom, jakie można by mieć o państwowej linii z Białorusi. Jej model biznesowy opierał się głównie na tranzytach z jednej strony z Unii Europejskiej i Ukrainy, z drugiej strony do Rosji i szerszej państw UNP. No w tej chwili ten model biznesowy jest oczywiście niewykonalny, chociażby dlatego, że Bielawia po prostu fizycznie jedyny kierunek, z jakiego może wylecieć z Białorusi w tej chwili, to jest do Rosji, bo żadne inne państwo sąsiednie jej nie przepuści przez swoje terytorium, nawet jeśli kraj docelowy by ją chciał puścić. Więc to oczywiście powoduje, że Bielawia przestanie być linią przesiadkową, Mińsk przestanie być hubem przesiadkowym dla niej. Bielawia stanie się teraz linią tak naprawdę wożącą pasażerów między Białorusią a Rosją głównie, co oczywiście odbije się na jej wynikach finansowych. Ale też znowu miejmy świadomość, że Bielawia dla Białorusi jest ważną wizytówką, bo linie lotnicze, zwłaszcza takie nowoczesne, są zawsze jakąś tam wizytówką i wizerunkowo ważnym przedsiębiorstwem. Natomiast z punktu widzenia gospodarczego to nie jest kluczowa firma dla gospodarki tego kraju. Tak jak na przykład Qatar Airways w momencie, kiedy zostało obłożone embargiem w Katarze, no to zagroziło tak naprawdę podstawą funkcjonowania całego kraju, bo to jest kraj, który jest bardzo zależny od transportu lotniczego. Białoruś takim krajem nie jest, więc te sankcje związane z branżą lotniczą są dotkliwe dla Bielawii czy dla tych kilku prywatnych przewoźników. I wizerunkowo na pewno Białoruś uderzają, no ale miejmy świadomość proporcji też w skali całej gospodarki.
A powiedz mi, a czy zaskoczyło cię to, że po tym porwaniu samolotu, do którego doszło niemal tydzień temu, pierwsze były reakcje linii lotniczych, a nie państw i dyplomacji poszczególnych krajów czy Unii Europejskiej? To też jest ciekawe i symptomatyczne, prawda?
No jest ciekawe, aczkolwiek mocno przewidywalne. Z punktu widzenia samych linii lotniczych, tego się nie da oczywiście pomijać, ale trochę pomijając aspekt prawno-człowieczy i polityczny tego zdarzenia. Dla linii lotniczych to jest przede wszystkim groźba niesamowicie groźnego precedensu. Znaczy, wyobraźmy sobie w tej chwili inne państwa, które mogą ściągać, czy chcieć ściągnąć z samolotu opozycjonistów, dziennikarzy, aktywistów. Państw, które chciałyby takich ludzi aresztować, no niestety na świecie nie brakuje. Białoruś jest pewnie z nich wszystkich, no właśnie tak jak rozmawialiśmy, najmniejsza, najłatwiejsza do ominięcia, ale z punktu widzenia branży lotniczej, gdyby do takiej sytuacji na przykład mogło dojść, dajmy na to w Rosji czy w Chinach, czy nad Rosją, nad Chinami, to by stworzyło niesamowicie groźne zjawisko, które by zaburzyło tak naprawdę same podstawy tego, jak działa lotnictwo cywilne na świecie i te pewne przywileje związane z przelotami, którymi się ta branża cieszy prawnie czy regulacyjnie. Dlatego z punktu widzenia branży lotniczej najważniejsze jest, żeby z tej sytuacji w najmniejszym stopniu nie normalizować, żeby nikt inny nie pomyślał, że tak można zrobić i uchodzi w miarę na sucho. Chociaż oczywiście to musi iść w parze z sankcjami politycznymi, no bo właśnie lotnictwo samo w sobie nie jest w stanie tak naprawdę ukarać Białorusi czy prezydenta Łukaszenki czy jego reżimu.
Rozwiejmy jeszcze taką wątpliwość, bo takie zdania się też pojawiały. Czy pilot tego rejsu z Aten, pilot Ryanaira, czy on mógł się zachować inaczej niż zwrócić się i polecieć do Mińska?
Krótko mówiąc, nie. To znaczy oczywiście pewne szczegóły tej całej sytuacji są wciąż nie do końca wyjaśnione i tym się zajmie IKAO, które przeprowadzi śledztwo i miejmy nadzieję wyjaśni, kto wiedział o tym, że dochodzi do porwania, na przykład czy kontrolerzy białoruscy wiedzieli, że przekazują fałszywe informacje, czy naprawdę wierzyli w to, że na pokładzie jest bomba, bo przecież tak też mogło być. Natomiast z punktu widzenia pilota czy załogi w ogóle samolotu, piloci nie mają prawa nie wierzyć kontrolerom, po pierwsze. Regulacyjnie. Znaczy nie mogą uznać, że kontroler zmyśla, jeśli mówi im, że na pokładzie jest bomba i dlatego właśnie należy wyjaśnić, czy kontrolerzy wiedzieli, że kłamią, czy nie. Natomiast lotnictwo cywilne i bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego zależy od tego zaufania, że kontrolerzy mówią prawdę. W momencie, jeśli dodatkowo poza informacjami kontrolerów przy skrzydle pojawia się myśliwiec z białoruskich sił powietrznych, to piloci w takiej sytuacji, nawet jeśli mieli bliżej do Wilna niż Mińska, nie mogą próbować przechytrzyć sił powietrznych, czy upierać się przy realizacji planu lotu, tylko muszą wykonywać te polecenia, które otrzymają. No, tak samo jeśli w przypadku napadu na bank, rolą kasjera nie jest bronienie banku przed napadem. Te przepisy oczywiście mają głębokie uzasadnienie i tak samo na przykład sytuacja, w której Roman Protasiewicz nie został wpuszczony z powrotem na pokład, po tym jak został aresztowany razem ze swoją partnerką. Nie może pilot być od tego, żeby dyskutować ze służbami lotniskowymi czy państwowymi co do tego, kto zostaje wpuszczony na pokład. Jakkolwiek by się wydawało, że w tej sytuacji to się obróciło przeciwko prawom człowieka tak naprawdę. Co te przepisy mają głębokie uzasadnienie, bo wyobraźmy sobie chaos, do jakiego doszłoby, jeśli na przykład piloci dyskutowaliby z służbami lotniskowymi za każdym razem, kiedy jakiś pijany pasażer nie zostaje wpuszczony z gate'u, tak? To jakkolwiek wydawałoby się, że to są zupełnie nieporównywalne sytuacje, no ale z punktu widzenia takiego systemu, jak bezpieczeństwo ruchu lotniczego, to w pewien sposób podobne i piloci musieli słuchać tych poleceń, które otrzymali najpierw od kontroli, a tym bardziej, jeśli mogła zaistnieć sytuacja użycia bezpośredniej siły wobec samolotu, piloci nie mogą się zastanawiać nad tym, czy strzeli, czy nie strzeli. Tak? Jeśli mają koło siebie myśliwiec, no to muszą zakładać, że on jest gotowy strzelać. I zresztą przechwycenie samolotu cywilnego jest regulowane przepisami i samo przechwycenie nie jest tak naprawdę niczym nielegalnym. Nielegalne jest wykorzystanie do tego fałszywych przesłanek. Oczywiście sytuacje regulują też procedury wewnętrzne, natomiast myślę, że każda linia podlegająca międzynarodowym regulacjom zachowałaby się w takiej sytuacji tak samo.
To teraz nie zmieniamy tematu, ale dochodzi nam tutaj od wczoraj właściwie kolejny aktor, bowiem jak zauważyłeś na Twitterze, Rosja odmówiła wczoraj zgody na rejs samolotu Air France do Moskwy. Rejs, który miał omijać Białoruś. Co to tak naprawdę może oznaczać? No bo tutaj wygląda na to, że Rosja przychodzi z cudzysłowie pomocą Białorusi, ale jednocześnie chyba nie ma żadnej oficjalnej jakiejś deklaracji wsparcia Białorusi przez Rosję.
Moskwa nie wydała w żaden sposób oficjalnej decyzji, nawet dla tych trzech rejsów, które zostały odwołane, to nie zostało w żaden sposób oficjalnie zakomunikowane, że nie wolno latać do Moskwy nie przez Białoruś. To były decyzje wydane krótko przed startem każdego z tych rejsów, kiedy ich plany lotu po prostu nie zostały zaakceptowane. Rosja na pewno pokazuje, że jest zainteresowana tą sytuacją. Na pewno pokazuje to, co wszyscy i tak wiedzą, że Rosja ma dużo silniejszą pozycję niż Białoruś i Rosja jest w stanie pod wieloma względami w tym aspekcie stricto lotniczym rozmawiać z Unią Europejską przynajmniej jak równy z równym, a tak naprawdę można by pewnie sądzić, że Rosja ma w ogóle dużo silniejszą pozycję niż Unia Europejska, bo kontroluje prawo przelotu nad Syberią. W tej chwili na razie doszło do zakłócenia czy odwołania trzech lotów do Moskwy, natomiast można sobie wyobrazić, że Rosja wyda decyzje zakazujące poszczególnym liniom przelotu nad Syberią. Prawa przelotu nad Syberią są regulowane umowami dwustronnymi, które dają Rosji zupełnie zgodnie z prawem możliwość wypowiedzenia tych umów, wypowiedzenia poszczególnych praw przewozowych. I dla linii z Unii Europejskiej, czy szerzej z Europy, byłoby to niesamowicie dotkliwe finansowo, bo nie latając nad Syberią, bardzo trudno obsługiwać loty do Chin, Japonii, Korei, może też do Hongkongu czy na Tajwan. I to byłoby dotkliwe finansowo, chociaż oczywiście w tej chwili ta karta jest dużo słabsza z uwagi na to, że tych lotów jest wciąż mniej. Natomiast Rosja w przeszłości już pokazywała, że jest w stanie wykorzystywać te prawa przewozowe do prowadzenia rozgrywek geopolitycznych. Od wielu lat Rosja odmawia podpisania takiej zbiorowej umowy z Unią Europejską o tych prawach i woli negocjować z poszczególnymi państwami, co też oczywiście daje jej dużo silniejszą pozycję negocjacyjną, zwłaszcza z mniejszymi państwami Unii Europejskiej. Natomiast to, czy Rosja to zrobi, jest mimo wszystko dość wątpliwe z uwagi na to, że te prawa przewozowe, o ile bardzo ważne dla przewoźników europejskich, są też finansowo dużo istotniejsze dla Rosji, niż te przeloty nad Białorusią są dla reżimu w Mińsku. Przed pandemią szacowało się, że Rosja mogła mieć nawet 500-700 milionów dolarów rocznie przychodu z tytułu tych praw przewozowych. Te pieniądze niemal w całości subsydiują Aeroflot, który co prawda formalnie jest linią notowaną na moskiewskiej giełdzie i technicznie państwo ma tam udział mniejszościowy, ale dużymi akcjonariuszami są też państwowe banki, co powoduje, że de facto Aeroflot jest pod kontrolą Kremla. I bez tych pieniędzy Aeroflot, który jest linią nowoczesną, rozwijającą się, bardzo dobrze ocenianą pod względem i biznesowym, i jakości obsługi na świecie, ale on w dużej mierze finansuje tę pozycję właśnie z tych wpływów spraw przelotu nad Syberią, więc odmowa wykonywania tych lotów ze strony Moskwy byłaby potężnym uderzeniem w Aeroflot, który jak wszystkie linie lotnicze i tak w najlepszej sytuacji chwilowo przez pandemię nie jest. Więc pytanie, czy Rosja jest w stanie politycznie zrobić coś, co gospodarczo nie ma najmniejszego sensu.
Gdybyśmy jakoś mieli stwierdzić, jak długo ta obecna sytuacja może potrwać, to znaczy, czy do wznowienia lotów nad Białorusią będzie potrzebne jakieś porozumienie polityczne, czy na przykład za pół roku okaże się, że wszyscy zapomną o tej sprawie i te loty wrócą? Jak to może wyglądać twoim zdaniem?
Na pewno z punktu widzenia organizacyjnego branża lotnicza, czy szerzej europejska gospodarka, bez lotu nad Białorusią sobie poradzi. Europejskie, czy w ogóle światowe linie od ładnych kilku lat już nie latają nad Donbasem, nie latają nad Krymem. I to jest bardziej uciążliwe niż nie latanie nad Białorusią. Więc da się omijać Białoruś bez końca pewnie. Natomiast niewątpliwie kwestie polityczne będą odgrywały tutaj dużą rolę. Myślę, że Rosja trochę na to też gra, dlatego odmawia tych praw przewozowych tych wybiórczo, licząc na pewne podziały w ramach Unii Europejskiej. Tym bardziej, że zakazy lotów dla Bielawi są wprowadzane właśnie przez poszczególne państwa, a nie na poziomie unijnym. Tym bardziej, że ten biuletyn Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego nie jest wiążący, to nie jest prawnie wiążąca dyrektywa bezpieczeństwa, tylko biuletyn, który rekomenduje omijanie Białorusi, więc nie ma prawnych przeszkód w tym, żeby na przykład Air France się ugiął i zaczął latać nad Białorusią. Na pewno dużym czynnikiem hamującym tę normalizację będzie stanowisko samej branży lotniczej oderwane od polityki, bo linie lotnicze, tak jak już rozmawialiśmy, może nawet nie tyle się boją latać nad Białorusią, bo myślę, że jakby no statystycznie nikt się nie spodziewa, że Białoruś zrobi podobną sytuację ponownie. Ale samo takie pokazanie tego, że okej, porwaliście samolot, zmusiliście go do lądowania siłą i miesiąc później zapomnimy. Nawet jeśli politycy byliby w stanie to zrobić, to linie lotnicze będą dużo bardziej ostrożne i nawet same z własnej woli, tak jak same z własnej woli zaczęło mijać Białoruś, tak nawet jeśli doszłoby do jakiejś politycznej normalizacji czy złagodzenia tych sankcji, to myślę, że linie lotnicze jeszcze długo nie będą się czuły komfortowo latając nad Białorusią.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dominik Sipiński, analityk między innymi Polityki Insight do spraw lotniczych, był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
Dzięki wielkie.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.